Witaj, słuchasz podcastu o talentach, coachingu, pasji i rozwoju, odcinek 134 i dziś będzie o odwadze kobiecej. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I mimo, że temat będzie o odwadze kobiecej, to oczywiście ten temat może się przydać każdemu, ale bardzo chciałam właśnie nagrać ten podcast o odwadze kobiecej, dlatego że z fascynacją patrzę, jak mocno różni się odwaga kobieca od odwagi normalnej. Jakkolwiek wydaje ci się to absurdalne, to jednak posłuchaj do końca. Pamiętam jak dziś, jak nagrywałam podcast dla Forbes Women i rozmawialiśmy, to było akurat z okazji Dnia Matki, i rozmawialiśmy o tym, jak kobieta radzi sobie w tych dwóch rolach, jak łączy rolę właśnie zawodową, osiąganie czegoś ambitnego z rolą matki. I rozmawialiśmy to właśnie przy okazji Dnia Mamy, jak wielkie jest to wyzwanie. I wtedy pamiętam, że pojawiła się taka dyskusja na temat tego, to dlaczego kobiety nie sięgają więcej? Czy to faktycznie wynika z ich, nie wiem, z ich strachu, braku pewności siebie i tak dalej? I ja powiedziałam bardzo taką ważną dla mnie rzecz osobiście, że uważam, że wygląda to tak, że bardzo mocno kobietom brakuje prawdziwych, dobrych wzorców, z których to chciałyby czerpać i powiedzieć, ja też chcę być taka odważna. I teraz podam dokładnie taki przykład. Pamiętam jak dziś, to też odpowiadałam właśnie wtedy w tym podcaście. Pamiętam jak dziś, jak natknęłam się na bardzo ciekawy taki wywiad, taką historię, która opisywała Marissa Mayer. Marissa Mayer była CEO Yahoo w dawnych jeszcze czasach. I ona otrzymała tą rolę jako CEO w momencie, w którym była w 8 miesiącu ciąży. I w tym 8 miesiącu ciąży dostała rolę CEO. Oczywiście był mega hejt ze strony biznesu pod tytułem, jak to jest możliwe, że ona w 8 miesiącu ciąży dostaje taką rolę. Przecież wiadomo, że zaraz pójdzie na macierzyński, tak? No przecież wiadomo, że zaraz jej nie będzie. No po co my w ogóle jako jakby tutaj właściciele tych biznesów dajemy jej taką rolę? I ona wtedy powiedziała, że do ostatniego dnia, do dnia urodzenia nie pójdzie na żadne zwolnienie, będzie do końca pracować. I powiedziała dalej, że nawet jeżeli, chyba że oczywiście, nie wiem, zdrowotnie coś się wydarzy. I drugą rzecz, którą powiedziała, że jak tylko urodzi dziecko, to po 2 tygodniach będzie z powrotem. I pamiętam jak dziś, że ta informacja mega mnie zszokowała. Bo sobie pomyślałam, która kobieta chciałaby po 2 tygodniach wracać do pracy? I Marissa Mayer to zrobiła. Czyli ona faktycznie wróciła po 2 tygodniach na rolę CEO i ją pełniła. I faktycznie nikt nie miał do niej pretensji. Ale kiedy powiedziałam o tych wzorcach, o braku wzorców, pomyślałam sobie, będąc mamą 2 córek i będąc w ogóle mamą, sobie pomyślałam, oczywiście nie oceniając nikogo, każdy ma pełne prawa zrobić to, co chce w swoim życiu. Ale pomyślałam sobie wtedy, że jeśli robienie kariery ma wyglądać w ten sposób, że ja mam po 2 tygodniach wrócić i pracować, to ja bardzo dziękuję za robienie kariery. Co więcej, pomyślałam sobie wtedy, że mam 2 córki i ja jestem na etapie kreowania trochę świata dla tych córek i być może mam akurat taką możliwość stworzenia takiego świata, w którym ja absolutnie nie chciałabym, żeby one musiały wybierać pomiędzy tym, czy chcą zrobić karierę, czy chcą się rozwijać, a pomiędzy tym, czy chcą być ze swoimi dziećmi. W życiu bym nie chciała tak wybierać. Ale ta historia pokazała, że my mamy tak mało wzorców, czym jest taka prawdziwa odwaga, odwaga kobieca, odwaga w biznesie, że kojarzy nam się to od razu z tym, że odważna to znaczy idąca mega do przodu, czytaj zostawiająca ze sobą spalony las pod tytułem spalone relacje, spalony czas z dziećmi, spalony czas, nie wiem, w rodzinie, po to, żeby coś osiągnąć. I nie ma się co dziwić, że w takim przypadku wiele kobiet mówi, to ja bardzo serdecznie dziękuję i wtedy interpretuje się to tak, że kobietom brakuje odwagi, żeby iść po swoje. A ja przewrotnie uważam, że to w ogóle nie ma związku z brakiem odwagi. To jest pewnego rodzaju mądrość, którą wykazują się kobiety, żeby dosyć szybko w swoim życiu kierować się wartościami, które są dla nich najistotniejsze. Myślę, że ogromna ilość kobiet, kiedy ma stawiać na szali rodzina czy praca, jakby się cokolwiek działo, wybierze rodzinę. No tak to jest już skonstruowane. Ale jednocześnie, skoro mamy tak ogromną mądrość, że tak szybko w życiu decydujemy się iść za głosem naszych wartości, to przewrotnie chciałabym powiedzieć, że z tego można byłoby zabrać jedną z najlepszych lekcji do tego, żeby zbudować sobie odwagę. Bo o ile oczywiście mamy pełne prawa nie chcieć robić Bóg wie jakiej kariery, nie iść do góry, to może być nie nasza bajka w ogóle. O tyle z perspektywy wykorzystania naszego potencjału uważam, że jest jeszcze trochę do zrobienia. Uważam, że brakuje nam faktycznie takiej odwagi na przykład w wchodzeniu po podwyżkę, jak to się mówi, kobieta idzie prosić o podwyżkę, mężczyzna idzie po podwyżkę. W staraniu się o awans, nawet jeżeli nie chce iść do samej góry, to nadal... Ile ja dylematów muszę rozkminić z kobietami, które gdzieś ze mną pracują nad tym, żeby im pokazać, że mają w sobie już wystarczająco kompetencje do tego, żeby awansować wyżej. Ile historii ja się nasłucham wśród na przykład moich coachów, którzy też budują swój biznes coachingowy, żeby uwierzyły, że absolutnie są w stanie pójść po super biznesy, mogą niesamowite biznesy budować. Ile ja się tego nasłucham. I dlatego absolutnie uważam, że nie mamy wzorców biznesowych, które by nam pokazały, że warto iść do góry, bo tam będzie dobrze, o tyle uważam z drugiej strony, że zdecydowanie jest to moment, w którym możemy zbudować w sobie dużo więcej odwagi, żeby pójść po swoje. I teraz, co mam na myśli, że ta historia pokazuje mi, jak często kobiety są naprawdę pewne tego, jakie mają wartości, jak potrafią iść za swoimi wartościami i jak mogłyby to wykorzystać do budowania właśnie swojej większej odwagi. Jeśli ja słyszę, że kobieta ma mało odwagi, to ja mówię, powiedz proszę, że cokolwiek dzieje się jej dziecku i ona wykrzesa z siebie taką ilość odwagi, o którą nawet z siebie nie posądza. No bo czym jest odwaga? Ja to mówię, definicja taka mojej odwagi, na której pracuję, to jest podejmowanie działań, nawet jeśli się boisz, tak? No bo to nie chodzi o odwagę do tego, nie wiem do czego, no chodzi generalnie o odwagę do działań. I teraz odwaga to jest podejmowanie działań, nawet jeśli się boisz. Ja zawsze mówię, że nie jest odważny ten, który się nie boi i działa. Odważny jest ten, który się boi i działa. W związku z tym odwaga oznacza podejmowanie działań, nawet jeśli się boisz. No to dlaczego to dzielę na odwagę kobiecą i męską? Dlatego, że pracując oczywiście ze światem męskim, więc ze światem kobiecym, obserwuję, że mężczyźni w genach mają dużo więcej odwagi i to oczywiście wynika z tego też, że tak zostali jakby skonstruowani, stworzeni przez ten świat. Zawsze musieli się wykazywać większą odwagą. To byli jednak łowcy, szli jakby, no, żeby złowić coś dla tej kobiety, tak? Natomiast genetycznie kobiety troszeczkę inaczej budowały tą swoją odwagę. Ona nawet nie była tak mocno potrzebna. My dużo bardziej tworzyłyśmy w sobie umiejętność pielęgnowania relacji, budowania jakby dbania o to gniazdo rodzinne. Odwaga nie była najważniejszą kompetencją, którą musiałyśmy w sobie rozwinąć. I też nie ma się co dziwić, że genetycznie mamy jej odrobinę mniej. Ale teraz idąc dalej, jeżeli popatrzymy, co jest największym motywatorem do tego, żeby wykazywać się tą odwagą, czyli jeszcze raz powiem, jeśli kobieta dowie się tylko, że coś się dzieje jej dziecku, to potrafi być niesamowicie odważna, czyli nie brakuje jej odwagi. Być może brakuje jej czasami umiejętności wykazania się taką odwagą, która jest potrzebna i zaraz powiem dlaczego. I teraz idę do motywatorów, a mianowicie to jest fascynujące, jak popatrzymy, jak różne motywatory w podążaniu za swoim potencjałem mają kobiety i mężczyźni. mężczyźni, oczywiście przepraszam, że generalizuję, to może być troszkę inaczej, ale ogólnikowo, jakby przepraszam za te stereotypy, ale jednak troszeczkę tego użyję, bo widzę to pracując z kobietami, z mężczyznami, jak często to występuje. A mianowicie, głównym motywatorem mężczyzn, szczególnie na początku rozwoju kariery, potencjału, jest potrzeba sukcesu. No i tak jak mówię, to znowu wynika z naszych uwarunkowań. Mężczyzna miał sukces wtedy, jeżeli poszedł, złowił i przyniósł fizyczną zdobycz. Kobieta nie miała potrzeby odniesienia sukcesu jako takiego. Dla kobiety motywatorem nie jest sukces i dlatego nie idą na przykład do góry. Dla kobiet motywatorem jest życie według swoich własnych wartości. I teraz chciałabym coś pokazać, a mianowicie jeżeli mówimy o budowaniu większej odwagi kobiecej, to absolutnie należy skorzystać z tego, co jest największym motywatorem kobiet, czyli właśnie potrzeby pójścia za swoimi własnymi wartościami. I to obserwuję naprawdę na przykład w pracy z ogromną ilością kobiet. Pamiętam jak dziś, nagrałam taki kurs wspólnie z Joasią Kuzdak, która wtedy była prezeską wielu takich topowych organizacji, topowych firm. I nagrałam z nią podcast Zacznij się cenić jako ekspert i doskonale zarabia. I to był taki podcast, nie podcast, tylko cały kurs, który był self-coaching program. I nagrałam o tym, w jaki sposób ludzie, którzy mają swój potencjał, są ekspertem, powinni się mocniej cenić, jakby pokazywać tą swoją eksperckość, żeby jakby korzystać też z tego potencjału, który mają. I nawet Asia, pamiętam jak dziś, jak opowiadała właśnie taką historię, kiedy mówiła, że kiedy miała za zadanie pójść do zarządu, no jakby był, jakby członkowie zarządu byli, ona oczywiście też miała ważną rolę, ale jednak wiele rzeczy było konsultowanych z zarządem. Kiedy miała pójść do zarządu i coś przepchać, coś w co ona wierzyła, to mówi, że to było niesamowite, jak czasami jednak siadało jej to poczucie pewności siebie, poczucie tej odwagi. Ale kiedy miała poczucie, że idzie walczyć o coś, co jest ważne dla jej zespołu, to była w stanie góry przenosić. I to jest dokładnie ta sama analogia. Powiedz mi, że coś się dzieje z moimi dziećmi, potrafię góry przenosić. Powiedz mi na przykład, że coś się dzieje z moim zespołem, to dla zespołu pójdę i to zawalczę. Ale gdybym miała pójść po prostu, żeby odnieść większy sukces, żeby awansować wyżej, niekoniecznie. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo przewrotnie chcę cię zachęcić do tego, żeby poszukać dla siebie bardzo ważnego powodu do tego, żeby się tą odwagą wykazać, tak? Do tego, żeby sięgnąć po coś, na czym ci zależy. Czyli proszę, pomyśl o tym, czyli skoro mówię, że odwaga to jest podejmowanie działań, mimo tego, że się boisz, to proszę, pomyśl o jakimś obszarze, gdzie gdybym miała magiczną różdżkę, to mogłabym ci dać dużo więcej tej odwagi, tak? I kiedy masz ten obszar, tak? To proszę, zastanów się przez moment w skali od 1 do 10, jak oceniasz dzisiaj twój poziom odwagi w tym obszarze. A teraz kolejne pytanie sobie zadaj. A co byłoby możliwe w obrębie tego obszaru, czy w ogóle w twoim życiu, gdybyś miała więcej odwagi? Co byś robiła? Co dodatkowego byś osiągnęła? Po co byś sięgnęła? Czyli co byłoby możliwe, gdybyś miała w sobie więcej tej odwagi? I teraz, jeśli masz ten obszar, w którym chciałabyś mieć dużo więcej odwagi, oczywiście panowie, jeśli słuchacie, możecie też tą metodologię zabrać, ale teraz mówię do pani. Jeśli to jest obszar, w którym chciałabyś mieć więcej odwagi, to jedną z najważniejszych rad, którą chciałabym ci dać, jest taka, proszę, poszukaj bardzo ważny powód do budowania twojej odwagi. Czyli jeszcze raz powtórzę, gdyby cokolwiek się działo twoim dzieciom, to będziesz miała mega motywację, żeby wykazać się tą odwagą. To teraz chciałabym cię zaprosić do tego, żeby poszukać powodów, dla których wykazanie się tą odwagą miałoby znaczenie. Czyli na przykład, załóżmy, myślisz sobie tak, no chciałabym zbudować większą firmę, no chciałabym mieć większe przychody. Ale sam fakt tego, jakby to było, mieć większe przychody, jeździć lepszym autem, jeździć na lepsze wakacje, naprawdę rzadko kiedy zmotywuje kobietę. Naprawdę rzadko. A przynajmniej przy pierwszej próbie niepowodzeń, przy pierwszej próbie porażki, albo jeszcze kiedy to się zderzy z tym, że na przykład nagle masz mniej czasu dla rodziny, kobieta jest tą pierwszą, która to odpuszcza. Bo mówi, szczerze, naprawdę lepszy samochód to mi niepotrzebne. Szczerze, naprawdę lepsze wakacje to też mi niepotrzebne. Dla mężczyzn potrzeba sukcesu będzie ważna, w związku z tym sukcesem jest na przykład lepsze auto, są lepsze wakacje, w związku z tym ten powód będzie istotny, ale dla kobiety niekoniecznie. I teraz, jeśli na przykład sobie myślisz, chciałabym zarabiać więcej, ale jeśli na dzień dzisiejszy twoim motywatorem jest to, no po prostu, żeby, tak jak mówię, mieć lepsze mieszkanie, lepszy dom, lepszy samochód, to nie będzie wystarczający powód do tego, żebyś sięgnęła po zasoby, które są w tobie niesamowite. I teraz zbuduj powód, dla którego naprawdę te działania byłyby ważne. Na przykład, dlaczego ja pracuję tak mocno nad budowaniem sukcesu w biznesie coachingowym? Jak pewnie wiesz, ja opowiadam, że 2 lata z rzędu nasze przychody to były 4 miliony i niektórym się to nie podoba, że ja opowiadam o tych pieniądzach. Naprawdę te pieniądze są drugorzędne. Po co ja to robię? Po co ja buduję? Po co ja czasami płaczę w poduszkę, bo nie wszystko mi wychodzi? Nie po to, żeby mieć takie pieniądze, tak? Owszem, to też będzie miło mieć takie poczucie bezpieczeństwa, mieć takie poczucie możliwości realizacji marzeń, ale tu w ogóle nie o to chodzi. Dla mnie jednym z najważniejszych powodów jest to, żeby udowodnić, co jest możliwe. Żeby zainspirować ludzi, co jest możliwe w ich życiu. Żeby na przykład coachom pokazać, mówią, że to jest biznes na waciki. Naprawdę? My robimy tak ważne rzeczy. My pomagamy zmieniać życie ludzi. Naprawdę to nie powinno być odpowiednio wynagradzane? Tak? Dlaczego ci, którzy pomagają innym inwestować, mają więcej zarabiać, niż to, że my budujemy lepsze zdrowie psychiczne? Ale na przykład innym bardzo ważnym dla mnie powodem jest to, żeby pokazać moim córkom, co jest możliwe. Żeby nauczyć je sięgania po cele właśnie niemożliwe. I kiedy ja mam tak ważny powód, to ja wtedy mam siłę przenosić góry. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek niepowodzenia, a przypomnę jeszcze raz, odwaga to jest podejmowanie działań, nawet jeśli się boisz, albo nawet wtedy, kiedy ci nie wychodzi, to stąd we mnie jest tyle odwagi, żeby spróbować ponownie, żeby zrobić działanie, którego się bardzo boję, bo chcę być przykładem dla moich córek, jak to jest robić rzeczy, których się boisz. Pamiętam jak dziś, jak pracowałam z jedną z taką klientek, która chciała podnieść ceny swoim klientom. Akurat pracowała w branży nieruchomości i prowizję, którą miała za załatwione transakcje, była bardzo niska. I już od wielu lat nosiła się z tym, żeby podnieść poprzeczkę cenową, tak? Czyli podnieść swoją prowizję. I tam z różnych stron to jakby ogrywała, ale ciągle brakowało jej odwagi, żeby jednak zrobić puk-puk do tego klienta i powiedzieć, od dzisiaj ta prowizja wynosi tyle. I brakowało jej tej odwagi, do momentu, jak nie dotknęliśmy jej dzieci. I ja mówię do niej, słuchaj, a powiedz ty mi tak, a jakie wartości chciałabyś przekazać swoim dzieciom? No i tam różne wartości mówiła, ale jedną z wartości, którą powiedziała, to było, no właśnie, żeby się nie bały robić rzeczy, wiesz, żeby szły po swoje, żeby jakby walczyły o siebie. I ja to wtedy zderzyłam z rzeczywistością, w której żyła. I mówię, a powiedz mi szczerze, w tym momencie, ten twój moment, kiedy musisz zrobić rzecz niekomfortową, kiedy musisz zawalczyć o siebie, to jak chcesz rozwiązać tę sytuację, żeby to był wzorzec dla twoich dzieci? Czyli jeżeli twoje dzieci w tym momencie cię obserwują, co chcesz, żeby zobaczyły? I to był dla niej tak silny powód do tego, żeby jednak zrobić rzecz, której się bała, że absolutnie to zrobiła. I dlatego mocno cię zachęcam. Ja nie mówię, że to muszą być dzieci, bo przecież masz prawo nie mieć dzieci. Absolutnie. To nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie dzieci. Ja jakby zauważyłam, że każda kobieta, która ma dzieci, to zawsze na nas to działa. Ale jeśli nie masz dzieci, możesz pomyśleć naprawdę o innych powodach. Może na przykład chcesz zbudować lepszy świat dla innych kobiet. Jakby te powody mogą być różne, ale to jest bardzo istotne, żeby znaleźć sobie naprawdę ważny powód. Bo teraz, jak się buduje właśnie tą odwagę kobiecą? Po pierwsze, musisz mieć bardzo ważny powód. Tak? Kiedy masz bardzo ważny powód, to za każdym razem, kiedy przychodzi do realizacji zadania, którego się boisz, możesz przypominać sobie ten powód i to będzie jak zastrzyk dla ciebie takiej energii, żeby to zrobić. No po drugie, jakby zobacz, chcę ci pokazać, jak się buduje tą odwagę. W tym momencie podejmujesz działania, mimo że się go boisz. Tak? I z pełną świadomością, że to działanie realizujesz w pewnym dyskomforcie, w strachu, ale je po prostu realizujesz. Zbyt wiele kobiet, to nie tylko kobiet, ale mężczyzn akurat to też, czeka na taką sytuację, kiedy przestanie się bać, kiedy będzie komfortowo i wtedy to zrobi. No niestety tak to nie wygląda. To właśnie w strachu i dyskomforcie realizujesz zadanie, którego się boisz. Potem działa to tak, że dzięki efektom, które osiągasz, zaczynasz się uczyć, nie jest tak źle. A te efekty powodują, że zaczynasz bać się mniej. A jak zaczynasz bać się mniej, to w ten sposób masz więcej odwagi. I to jest takie zamknięte kółko, na którym możesz budować, tak? Czyli podejmujesz działania, mimo że się boisz. W pełnym strachu i dyskomforcie. Nagle się okazuje, że to nie było aż takie straszne, efekty są całkiem niezłe. To jest sygnałem zwrotnym dla twojej głowy. Czyli jednak już potrafię robić rzeczy, których się tak strasznie nie boję i dzięki temu budujesz odwagę. Ale i tak ogromnym początkiem tego wszystkiego jest bardzo ważny powód. Natomiast co bym jeszcze dodała na koniec tego podcastu, to na co trzeba uważać, szczególnie w przypadku kobiet, to są trzy rzeczy, jeśli chodzi o tą odwagę kobiecą. Po pierwsze na perfekcjonizm, po drugie na chęć bycia lubianą i po trzecie na obawę przed porażką. O co chodzi? A mianowicie, kobiety są mistrzyniami w perfekcjonizmie. Sally Helgeson napisała fenomenalną książkę, którą też ci bardzo polecam, How Women Rise. I pokazuje na podstawie badań, na podstawie coachingów też z wieloma kobietami, jak wygląda ta droga kobiet do pójścia wyżej, jakby do sięgania po swój własny potencjał, do rozwoju tego. I ona pokazuje taką bardzo ważną zasadę, mianowicie a propos perfekcjonizmu. I mówi o trzech rzeczach. Po pierwsze, i to jest absolutnie też moje doświadczenie, 100% versus 60%. Okazuje się, że my jako kobiety, zanim zdecydujemy, że jesteśmy gotowe, musimy mieć poczucie 100% jakby pewności, tak? Że jesteśmy gotowe, że mamy 100% kompetencji. Czyli na przykład, ja to bardzo często obserwuję, wiele kobiet, które chce awansować na stanowisko na przykład menedżerskie czy kolejne, zanim podniesie rękę i powie, ja chciałabym awansować, musi mieć pewność, że spełnia 100% kryteriów, ma 100% wszystkich kompetencji. Przy czym mężczyźni mówią, wystarczy, że spełnią 60% kryteriów. No przecież nie od tego jest awans, żeby mnie nie rozwijać, żeby mnie nauczyć nowych kompetencji. Ale kobieta mówi, nie, ja najpierw to muszę umieć na 100%. Także pierwsza rzecz, na którą uważaj, to jest właśnie perfekcjonizm. Przyjrzyj się, jak często pojawia się właśnie coś takiego, że zamiast ruszyć, bo w skali od 1 do 10 umiesz to na 6, czekasz, aż będziesz umieć to na 10. Druga rzecz, na przykład w tym takim rozwoju zawodowym, Sally Helgeson absolutnie mówi, że przeceniamy bycie ekspertem. Czyli co to oznacza? A mianowicie, zamiast już myśleć o tym, jakie kompetencje będą potrzebne w kolejnej roli, na kolejnym stanowisku, my staramy się być najlepsze z najlepszych na obecnym stanowisku, czyli chcemy być jeszcze lepszą ekspertką od marketingu. I teraz sygnał, jaki wysyłamy na przykład do góry organizacji jest taki, po pierwsze, żal ją zabierać z tej roli, skoro jest taka super, nie? Jak my ją teraz kimkolwiek zastąpimy, to jest raz. A dwa, kiedy tak mocno koncentrujesz się na doszlifowywaniu tego wszystkiego, co i tak już potrafisz, nie myślisz od razu o tym, a jakie nowe kompetencje będą ci potrzebne na przykład na wyższym stanowisku i już podejmujesz próby budowania tych nowych kompetencji po to, żeby pokazać na przykład innym, że ty już potencjał do tego masz i już sobie budować kompetencje z kolejnego szczebla. Nie z tego, w którym jesteś super ekspertką. Druga rzecz, na którą warto uważać, to jest absolutnie chęć bycia lubianą. Nieraz opowiadam o tym eksperymencie Howard i Heidi przeprowadzonym, znaczy badaniach na Harvardzie, gdzie tą samą historię sukcesu opowiadano, że ten sukces odnosił Howard, czyli mężczyzna, albo tą samą historię opowiadano jako Heidi. I co się okazywało? Że kiedy to mężczyzna, czyli Howard, odnosił sukcesy, musząc też wykonywać różne działania, które nie wszystkim się podobały, był lubiany i przez kobiety, i przez mężczyzn. Kiedy ta sama historia była opokazywana jako kobieta, czyli Heidi, która odnosi sukcesy i też, no niestety, czasami musi robić rzeczy niepopularne, zarówno kobiety, jak i mężczyźni lubili ją mniej. Czyż to nie straszne? Ale tak dokładnie badania pokazują, że my jeszcze w społeczeństwie nie do końca jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kobiety odnoszą niesamowite sukcesy. Jak często pojawia się dialog, odniosła sukces, a to pewnie z kimś spała. Przepraszam za te analogie, ale przecież tak czasami jest. A zbudowała to pewnie taka, była nieodpowiednia i tak dalej. Kiedy mężczyzna odnosi sukcesy, to dla nas to jest dosyć oczywiste. Kiedy kobieta musi być czasami brutalna, rozepchać się łokciami, o, to już niezłe przymiotniki na nią idą. A kiedy mężczyzna zrobił dokładnie to samo, to jakoś mamy przyzwolenie. Ach, mężczyźni tak muszą. To nawet w szkołach tak mamy. Kiedy dziewczynka zacznie się bić z kimkolwiek, Boże, jak to jest możliwe, że dziewczynka się bije. Kiedy chłopczyk zacznie się bić, no chłopcy tak mają, nie? Zauważ, jakie mamy jeszcze cały czas społeczne przyzwyczajenie do tego, że kobiety nie powinny odnosić dużej ilości sukcesów. I teraz jak to wpływa na nas? A mianowicie, my bardzo często kierujemy się tą rolą i nie chcemy za bardzo pokazywać tych naszych sukcesów, bo przecież mogą nas przestać lubić, tak? I na przykład niechętnie przypisujemy sobie swoje własne osiągnięcia, a skoro sobie ich nie przypisujemy, no to też nie mamy świadomości, co my już potrafimy, tak? Oczekujemy tak naprawdę, że to ktoś nas doceni, że ktoś nam tą, wiecie, tą tiarę, koronę założy, a nie, że my będziemy się chwalić, tak? Bardzo często też minimalizujemy siebie. Ktoś mówi, ale super sukces odniosłaś. A on mówi, nie, wiesz, to mi się tak udało. Albo, a to nie ja, to cały zespół. Przecież my non-stop coś takiego uprawiamy, nie? I to jest super, że doceniamy też innych. Ale z perspektywy budowania tej odwagi naszej, tej wiary w siebie, zwróćmy na to uwagę, na ile ta potrzeba bycia lubianą powoduje, że tak mocno umniejszamy swoim osiągnięciom. No i trzecia rzecz, na którą chciałabym was, na pewno wam zwrócić uwagę, to jest właśnie obawa przed porażką. Co mam na myśli? A mianowicie, my jako kobiety dużo mocniej przeżuwamy porażki. Uwaga, nawet nie przeżywamy, tylko przeżuwamy porażki. Czyli jeżeli nam coś nie wyjdzie, jeżeli nie do końca udało nam się to zadanie, to mężczyźni bardzo często poprawić koronę, jeśli taką noszą, i idą do przodu, tak? Idą, wygadają się, rzadko kiedy tak mocno przeżuwają te porażki. A co robimy my? Każda porażka jest dla nas dowodem nie o tym, że działanie nie zadziałało, tylko że myśmy nie potrafili tego dokonać, tak? Każda porażka to nie jest jak lekcja dla nas, tylko to jest dla nas wyrok o nas samych. I dlatego nagrałam dla ciebie kilka edycji wcześniej podcast o tym, jak radzić sobie z porażkami. Jeśli czujesz, że ciebie porażki za mocno trzymają w miejscu, koniecznie musisz to przesłuchać, tak? I zobaczyć właśnie między innymi to, co powiedziałam, że rzadko kiedy patrzymy na porażki jak na wnioski, które należy wyciągnąć, a bardziej jak na werdykt, który należy wydać na nas samych. Nie? I właśnie mówię, Sally Helgeson przepięknie to mówi, popraw koronę i do dzieła. Nie? I mogłabym godzinami na temat odwagi kobiecej, bo jest to mi bardzo bliskie. Widzę, jak wiele potencjału jest niewykorzystanych kobiet. Nie tylko dlatego, że jest jakiś, nie wiem, szklany sufit, kobietom nie pozwalają iść do przodu, tylko właśnie dlatego, że same w sobie nie pielęgnujemy tej odwagi. Zaczynając między innymi od tego, żeby sobie pomyśleć, jaki jest taki ważny powód, żebyśmy my po to poszły. I na koniec pamiętam, jak robiłam roadshow Autorytet Liderski Kobiet. Robiłam to w 3 głównych miastach w Polsce i potem była jeszcze transmisja online dla ponad 1000 kobiet na podstawie właśnie naszych badań Autorytet Liderski Kobiet w organizacjach. I pamiętam jak dziś, jak było takie spotkanie z kobietami, miałam swoje prelegentki, z którymi właśnie na ten temat rozmawiałam, jak siedziałam z Anią Żabską. Ania Żabska wtedy była prezeską Zamku Książ tutaj pod Wrocławiem. Dzisiaj już jest panią wojewodą, tak? Ale na tamtym etapie pamiętam, jak ona zadała takie pytanie, była jedną z prelegentek, i ona zadała pytanie grupie. Drogie panie, ja się zapytam, ile z was uprawia sport? No i tam był las rąk. A ona się zapytała, a ile z was bierze udział w zawodach w konkurencji, którą trenujecie? Prawie nikt już nie podniósł ręki. I ona powiedziała coś takiego. Właśnie fascynuje mnie to, jak to się dzieje, bo mówię, jestem też trenerką squasha, że jak tylko zobaczę, że moja kobieta odnosi już pierwsze sukcesy w tym squashu, na zasadzie sobie super radzi, naprawdę potrafi odbić tą piłkę, to mówię, słuchaj, zapisz się do ligi, weź udział w jakichś zawodach. O, Matko Święta. To jest tak trudno przekonać kobietę do rywalizacji, w czymś, w czym nie jest perfekcyjna, w ogóle do rywalizacji. A Ania wtedy powiedziała, kobiety, nauczmy się rywalizować, bo w rywalizacji tak naprawdę po części jest też siła. To z rywalizacji możemy czerpać wzorce, jak się stawać jeszcze lepszym i budować w sobie ogromnie dużo odwagi. Także jest to też bardzo cenna wskazówka. I jednocześnie myślę, że nawet jeżeli my kobiety z naszej natury nie lubimy tak bardzo rywalizować, to znowu powrócę do tego. Jeśli znajdziesz bardzo ważny powód, który ma dla ciebie znaczenie, to uwierz mi, że odkryjesz w sobie, nawet nie musisz rywalizować, ale odkryjesz w sobie taki potencjał, taką odwagę do sięgnięcia po to, na czym ci zależy, że samo siebie zaskoczysz. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem.